Siemanko, siemanko, siemanko. Drżą membrany w furach, głośnikach, słuchawkach, porusza nimi Coffee Run Podcast po raz trzeci. W ciągłym natarciu w studio Burza niezmiennie za mikrofonem siedzi Paweł Machowski, a po drugiej stronie...
Mikołaj Raczyński.
Pozdrawiam naszego polsko-hiszpańskiego fana Tadeusza Gabarito, który rozpoznał moje ostatnie hip-hopowe nawiązanie, wcale nie tak oczywiste, bo do ekipy Tłusty Kot i zawołanie Coffee Run Podcast to dobry podcast, ziomek, nie wiesz, to weź się lepiej dowiedz może tym razem. A dziś dla koneserów tego gatunku muzycznego zawołam na początek tak. Coffee Run Podcast to jest to człowieku, to do prawdziwych ludzi. Elo, jedziemy z tym.
Coraz lepsze te powitania, Paweł.
No ja czekam, aż ty mi coś jakby odpowiesz na to.
Nie jestem w stanie, to nie są to moje tematy. Nie czuję się dobrze w takich nawiązaniach jako ewentualny twórca, ale jako słuchacz tutaj twoich wstępów jestem bardzo usatysfakcjonowany. Powiedz, co tam u ciebie słychać?
Jest po pierwsze gorące wyczekiwanie, a po drugie jeszcze nieostygnięte emocje, bo tak z mojej perspektywy chyba jest taki szczyt tego wiosennego sezonu startowego. Co prawda pora roku jeszcze dość wczesna, bo dziś, kiedy nagrywamy ten odcinek, mamy 21 marca, pierwszy dzień wiosny i wydawać by się mogło, że to dopiero zalążki jakby efektów tegorocznego treningu się pojawiają. Natomiast mamy za sobą dychę w Poznaniu, o której rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, a jesteśmy w przededniu półmaratonu warszawskiego. No i odpowiadając co u mnie, no to pierwszy egzamin oceniam sam siebie na taką czwórkę, może nawet z lekkim minusem względem oczekiwań, bo pobiłem swoją życiówkę i to zawsze jest super rzecz, żeby być w życiowej formie i przypieczętować to na biegu. Natomiast okoliczności były bardzo sprzyjające i niestety nie udało mi się wykorzystać ich, aby tę psychologiczną granicę i jakby taki bardziej symbolicznie znaczący wynik osiągnąć, czyli nie udało mi się złamać 32 minut i dobiec 31, choćby 59. Aktualnie moja nowa życiówka, którą pochwalę się słuchaczom, to 32:13 i z niej też jestem bardzo dumny.
To jest właśnie ciekawe. Dużo osób takich niebiegających dziwi się, jak ja mówię, że ja będę miał za tydzień po takim pierwszym sezonie biegowym, tak? Bo tak można powiedzieć, że za tydzień, to znaczy jak mówiłem po Poznaniu, tak? Czyli gdzieś tam już tak naprawdę pod koniec marca zakończymy ten taki pierwszy wiosenny sezon biegowy, no ale to się wiąże z tym, że po prostu najlepsze warunki do biegania właśnie przypadają teraz, gdzie jest to kilka do kilkunastu stopni. Biega się całkiem fajnie w tych temperaturach, oczywiście na tych dłuższych dystansach, bo takie do piątki jeszcze może być troszeczkę cieplej, potem będziemy się pewnie bawić na tych krótszych dystansach, ale teraz faktycznie za chwilę będziemy kończyć ten sezon biegowy, a nagrywamy w czwartek, czyli jeszcze nie wiemy, co się wydarzyło na półmaratonie warszawskim, a wy już to słuchacie, jak znacie nasze wyniki, więc no zobaczymy, jak to będzie, ale jestem dobry. Myślę, że taka czwórka przy rekordzie życiowym to jest surowa ocena, jednak wydaje mi się, że każdy rekord życiowy trzeba szanować. No jeszcze moich życiówek nie pobiłeś, więc mimo, że drugi raz w tym sezonie znowu wygrałeś, więc jest 2-1.
Tak, z tobą 2-1, ale niestety z twoim zawodnikiem, moim kolegą Pawłem Juchnerem.
Mateuszem Juchnerem.
Mateuszem Juchnerem, chciałem powiedzieć, nawet moim imiennikiem, więc to jakoś mocno mi się wgryzło, ale tych świetnych zawodników masz tak wielu, że mi się zwyczajnie plącze, a Mateusz nie trenuje w Warszawie, więc tak nie widuję się z nim bardzo często. W każdym razie Mateusz Juchner po raz drugi w tym roku ze mną wygrał. Ja miałem taką okazję raz na chomiczówce, więc jest w tym momencie 2-1 i ostrzę na niego zęby.
Ale nie spotkacie się zbyt szybko, bo Mateusz będzie biegał w Berlinie połówkę, więc no...
Może na SGH, może na Mokotowie.
Może, zobaczymy jak to będzie, ale ten sezon wiosenny, czy wczesnowiosenny przegrałeś.
No...
Nie, no oczywiście tutaj wszystko w formie żartu. Jeszcze tak odnosząc się do naszego poprzedniego odcinka, jak jesteśmy właśnie przy tym biegu w Poznaniu I wtedy omawialiśmy te cyferki, ile osób złamało to 35 minut, tak dalej, jaka to jest granica, czy to jest granica ekskluzywna, czy inkluzywna. W tym roku poziom był jeszcze wyższy. Ja tu sobie wypisałem, że w zeszłym roku 35 minut złamało 136 osób, mhm. a w tym roku było to 183 osoby, czyli praktycznie 50 osób więcej złamało tą granicę, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Więc to pokazuje z jednej strony, że poziom być może wzrasta, ale z drugiej strony, że to jest naprawdę fajny, szybki bieg, na którym warto startować. I cieszę się, że mamy w Polsce też takie biegi, w których naprawdę można fajnie się pościgać, bo 69 osób poniżej 33 minut to jest myślę, że wynik godny uwagi.
Tak, ja też te liczby sobie przejrzałem i równie pracowicie jak przy poprzednim odcinku powyliczałem też te procenty i tu chciałbym zauważyć, że mimo wzrostu w liczbach bezwzględnych to zachowały się mniej więcej takie same wartości procentowe, bo zarówno poniżej 33 minut, jak i poniżej 35 minut mamy tą samą część jakby liczby osób, które ukończyły bieg, czyli mamy 2% poniżej 33 minut i 5% poniżej 35, natomiast o 1% wzrosła jeszcze liczba osób poniżej 40 minut i obecnie mamy tam 23%, czyli taki, Boże, jaki to będzie suchar, ale taki VAT-owski wynik. W każdym razie tutaj liczba bezwzględna jest naprawdę imponująca, ponieważ poniżej 40 minut pobiegło 722 osoby, to naprawdę robi wrażenie. I ogólnie miałem takie przemyślenie po tym biegu, jestem ciekaw, czy się ze mną zgodzisz, że ta trasa rekordowej w nawiasie dawnej maniackiej dziesiątki nie jest jakoś szczególnie atrakcyjna turystycznie i nie jest takim biegiem, który przyciąga masy osób głodnych wrażeń, czy nie wiem, kolekcjonujących jakieś prestiżowe biegi, a jakby stricte jest skupiona na takiej korowo-biegowej, ambitnej, amatorskiej reprezentacji właśnie osób takich jak my, takich jak pewnie w dużej części nasi słuchacze, czyli tych, którzy są pasjonatami, chcący spotkać się na ubitej ziemi z mocnym peletonem, z dobrą grupą i na mecie wspólnie cieszyć się z osiągniętych rekordów życiowych.
To prawda, trasa tam jest przede wszystkim szybka, takie ma zadanie, ale wydaje mi się, że ta meta na Malcie, ostatnie 2,5 km są naprawdę atrakcyjne. To jest bardzo ładna trasa, jeszcze szczególnie jak wieje w plecy, to jest też przyjemna, ale myślę, że końcówka jest też atrakcyjna wizualnie. Oczywiście wcześniej ten bieg z nawrotkami, gdzieś tam długa prosta i tak dalej, nie jest może to coś wspaniałego dla oka, czy nie jest to bieg turystyczny, ale faktycznie jest trasa niezwykle szybka. Ale no, poprawia się też frekwencja. Mhm. Wydaje mi się, że to jest takie ogólne, że ten boom na bieganie powoli wraca. Nawet to widać po tych frekwencjach na tych dużych biegach. Tak? Maraton warszawski widziałem, że kilkanaście tysięcy osób w tym momencie zapisanych. Więc mamy taki kolejny boom na bieganie, z czego myślę, że musimy się cieszyć, bo to przecież jest nasze środowisko i nasz ogródek. Jeszcze chciałem dwie rzeczy do poprzedniego odcinka, o którym mówiliśmy. Jedno mi podpowiedział Kuba Pawlak odnośnie tego rekordu na 10 km kobiet, bo tam powiedziałem, że Iza pobiegła w kole szybciej niż 32 minuty. Owszem, pobiegła, ale nie jest to rekord polski, bo nie było obsady sędziowskiej Pezla, więc tam rekord polski nie mógł być.
Okej, była taka historia, teraz sobie przypominam rzeczywiście.
Tak. I myśmy się tam zastanawiali, ale też tutaj warto to doprecyzować. I inna sprawa, zastanawialiśmy się, czy karbony były w 2019 roku i one były. Co prawda wtedy były z jednej marki tej karbony, ale faktycznie były. Też Rafał mi powiedział, mój podopieczny, że były, że on biegał i że na Maniackiej już wtedy te karbony wchodziły. Oczywiście nie były tak powszechne jak teraz, nie każda marka je miała, ale faktycznie, faktycznie były.
Spoko. No ja też jakby parę dyskusji stoczyłem na temat właśnie butów karbonowych i mam nadzieję, że jakby w poprzednim odcinku nie wybrzmiało, że ja neguję samo istnienie tego modelu, bo to jak najbardziej się zgadza. Jakby niezmiennie stoję na stanowisku, że dostępność do tych butów karbonowych była mniejsza nawet nie ze względów ekonomicznych, bo zdaje się, że aktualnie te ceny są wyższe niż wtedy, a bardziej ze względu na dostępność jakby produktu w sklepach. Pamiętam dobrze, że ilekroć, czy to w sklepach specjalistycznych, w sklepie biegacza pojawiało się jakieś kilkanaście czy dwadzieścia parę par tych butów, czy na stronie producenta był jakiś zapowiedziany tak zwany drop tej kolekcji, no to ustawiały się kolejki, były jakieś tam loterie i jakby podtrzymuję tutaj stanowisko, że zwyczajnie nie było to tak powszechne i dostępne jak w tym momencie, natomiast jakby sukcesywnie potem, kiedy kolejni producenci tę kategorię produktową rozwijali, no to ten rynek znacznie się wysycił i dzisiaj z całą pewnością na linii startu, czy to będzie bieg na dychę, czy maraton, czy półmaraton, no to może z pominięciem Mateusza Barana nie ma w zasadzie ludzi bez karbonu.
Chociaż powiem ci, że w naszej grupce, bo biegliśmy przez 4 kilometry razem, był biegacz w Bostonach.
Naprawdę?
Czyli to jest też taki może nie super but, czy taki karbonowy but, ale też z jakąś tam technologią, ale on z nami na pewno biegł przez jakiś tam fragment. Nie wiem, jak się skończyły jego losy, ale faktycznie biegła. Myślę, że bez żadnego wspomagania w butach chyba Mateusz mógł być pierwszy. Nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale ciekawa historia.
No tak, wygrywa w klasyfikacjach fizjoterapeutów i może mógłby także zabłysnąć w klasyfikacji bezkarbonowej. Jeśli ktoś kiedyś zdecydowałby się taką stworzyć, no to mamy tutaj mocnego kandydata. Może jeszcze jakby krótki segment temu biegowi poznańskiemu poświęcimy, zanim przejdziemy do tego właściwego tematu, bo ja chciałbym dwie rzeczy poruszyć. Po pierwsze złożyć gratulacje naszemu kumplowi za R3City, mojemu jakby odpowiednikowi kapitańskiemu Krzyśkowi Żegędzie, który netto rozmienił, brutto wstrzelił się co do grosza w granicę 30 minut. Jakby interpretować to każdy może jak mu się podoba. W Domtelu będzie stało 30.00. Na zegarku zatrzymało się 29.59. Z fizjologicznego punktu widzenia nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, czy sekunda była w tą, czy w tamtą. A jakby dzisiaj z Krzyśkiem miałem okazję na ten temat rozmawiać i naprawdę uważam, że przekroczenie takiej granicy to jest taki poważny egzamin biegowej dojrzałości. Krzysiek jest zdecydowanie takim pasjonatem biegania, osobą, która poświęca temu swój czas wolny po pracy, a jakby w swojej pracy zawodowej też się różnymi ciekawymi i odpowiedzialnymi rzeczami zajmuje. I naprawdę ja osobiście bardzo jakby przeżywałem ten jego wynik i uważam, że jest on godny złożenia gratulacji także tutaj na falach podcastu Coffee Run Podcast.
Bez dwóch zdań, czy to jest 29.59 czy 30.00, jest to wynik genialny. Oficjalnie jest 30.00, ale jestem przekonany, że Krzysiek, jak będzie się tak dalej rozwijał, to ten wynik zbyt długo nie będzie jego rekordem życiowym. Tego mu życzymy, bo naprawdę też pokazuje, że można biegać bardzo szybko, nie będąc aż tak bardzo pro do tego wszystkiego nastawionym, bo z tego co, znaczy nie znam jakoś Krzyśka, jakoś świetnie Krzyśka, ale z tego co zdążyłem go poznać, to on podchodzi właśnie tak bardzo zajawkowo do biegania, jest tak fajnie, pozytywnie do tego nastawiony, więc jest takim świetnym przykładem, że można naprawdę szybko biegać, podchodząc do tego fajnie, ze spokojem, z luzem i tego nam wszystkim życzę. Myślę, że Krzysiek może być tutaj takim wzorem dla nas.
Jak najbardziej, więc Krzysiek, to padło, jesteś naszym wzorem. Gratulujemy ci. Krzysiek ma też szczęście do relacji fotograficznych, bo tutaj zdjęcia jego z mety, jak wpada i najpierw cieszy się z tego, potem jeszcze z Danielem Kryzlem sobie składają gratulacje, robią wrażenie, a mam w pamięci także jego zeszłoroczny bieg na tych mistrzostwach świata w biegach ulicznych, w biegu towarzyszącym na piątkę w Rydze, gdzie przeciął taką dużą dużą wstęgę z napisem World Athletics i wyglądał jakby no, w jakimś bardzo poważnym, prestiżowym biegu taki światowy sukces odnosił. Troszkę jest to magia obrazka, bo to był bieg towarzyszący tym profesjonalnym mistrzostwom świata, ale jakby te zdjęcia też mi zapadły w pamięć i myślę, że wygrana, czy w ogóle przecięcie wstęgi na biegu, szczególnie w biegu zagranicznym i wynik wtedy tam taki solidnie poniżej 15 minut, to jest fajna pamiątka i coś, co nie każdy ma w swojej kolekcji i jakby będzie można to wnukom pokazać.
Na szczęście trzeba sobie zasłużyć, tak? Tutaj raz, że wygrał bieg, no oczywiście towarzyszący, ale to też świetna sprawa. W Poznaniu pobiegł bardzo szybko, był gdzieś tam w tej czołówce i fotograf miał więcej czasu, żeby ująć te takie kluczowe momenty, bo jak my już padaliśmy, to wpadały chmary ludzi, no i nie było tyle czasu, żeby ująć Pawła czy Mikołaja gdzieś tam biegnących w tłumie, a jeśli jest się na wyższym poziomie, fotograf ma troszkę więcej czasu i spokoju, tak żeby te fajne ujęcia uchwycić.
Tak, no ten tłum na mecie w Poznaniu rzeczywiście robił wrażenie i ja jestem gdzieś przyzwyczajony, że jak dobiegnę, to jest czas, żeby tam się z kolegami poprzybijać piątki, pogadać i tak dalej, i tak dalej. A tutaj naprawdę organizator musiał bardzo jakby mobilizować ludzi leżących na chodniku i jakby gdzieś dochodzących do siebie, czy właśnie te nasze pogaduszki ucinać, bo ja dobiegłem 40, myślałem, że drugi, chyba trzeci ostatecznie, ale w każdym razie gdzieś się w pierwszej 50 zmieściłem. Ty byłeś jeszcze kawałek za mną i no lada moment tam się zrobił naprawdę solidny tłum i trzeba było się ruszać, żeby nie robić korku, jak nakazuje etykieta biegowa. To jakby taka kolejna odczuwalna rzecz, fajna, jeśli chodzi o Poznań. I już jakby ostatnia rzecz na temat tego biegu. Wiem, że twoje ambicje były nieco wyższe i może tutaj nie będziemy robić studium przypadku jakby twojej niezrealizowanej życiówki, ale myślę, że gratulacje należą się tobie jako trenerowi, bo passion first, kurczę, jakby ktoś umiał to ładnie wymówić i zechciał nas pouczyć, będę niezwykle wdzięczny, ale w każdym razie grupa twoich zawodniczek i zawodników prezentuje się naprawdę niesamowicie, biorąc pod uwagę, że są to właśnie sami amatorzy, hobbyści i może przyjmując te gratulacje ode mnie jako trener, zechciałbyś paroma słowami skomentować, jak ta twoja radosna gromadka wypadła w tym biegu.
Nie wiem, czy tutaj mamy robić aż taką autoreklamę, ale no, na pewno cieszę się, że tak fajnie to wygląda. Nie powiem, że jest to dobry prognostyk na sezon, bo wiele razy tak można było wyczytać, że ta maniaska jest świetnym prognostykiem na dalszą część sezonu, bo to jest tak naprawdę punkt kulminacyjny sezonu, no, ale myślę, że bardzo fajnie się zaprezentowaliśmy. 12 moich podopiecznych złamało 34 minuty. Jeśli liczyć mnie, to 13 osób. To jest 10% osób, które za mało 34 minuty, to są moi podopieczni, więc to jest świetny wynik. To też pokazuje, że gdzieś tam jest ta jakość wśród tej mojej ekipy. No, kilka osób na pewno zasłużyło na jakieś takie wyjątkowe wyróżnienie. Tak, no, Łukasz pobiegł 30-21. Też nasz przyjaciel z rodziny Adidas Runners, więc to też mi się daje, że to jest fantastyczny wynik. Mateusz złamał 32 minuty, to też jest taka fajna bariera, chociaż też netto wydaje mi się złamał 32 minuty, a brutto ma 32.00. To wydaje mi się, że to jest tego typu rezultat. No i też na pewno dziewiąte miejsce i złamanie 35 minut przez Ele. To są takie rezultaty, na które warto zwrócić uwagę, bo top 10 na tak dużym biegu, przy takim właśnie zabawowym podejściu do treningu, biegając 5 razy w tygodniu, bawiąc się tym bieganiem, myślę, że to jest fantastyczna no, takie spełnienie i taki kroczek do przodu, więc myślę, że tyle, że wyniki same mówią za siebie i nie będziemy tutaj robić takiego kącika.
Wzajemnej adoracji? No ja myślę, że fajnie się pozdrawiać i w ogóle jeśli ktoś chce nas pozdrowić i na przykład komuś podoba się podcast, który tworzymy i chce, żeby algorytm Spotify hulał i nas wspierał, to bardzo zachęcamy do udostępniania, bardzo zachęcamy do tego, żeby dzielić się z nami swoimi wrażeniami i także wchodzić w jakąś polemikę. Oczywiście jakby to nadal jest forma rozmowy, a nie wykładu i oświeconej prawdy i może tutaj wrzucę takie influencerskie podcastersko, youtubersko, nie wiem jakie jeszcze internetowo twórcze w trend zrobię o tym, żeby zasubskrybować bądź też zaobserwować na Spotify ten podcast i udostępniać dziko i z pasją, aby krążył po sieci i aby nowe osoby mogły do tej dyskusji dołączyć.
Myślę, że do tej pory tak naprawdę ten odbiór jest świetny i ja jestem nawet troszeczkę pozytywnie zaskoczony, że jest aż tak dobry, bo raz, że dużo osób gdzieś tam udostępnia w mediach społecznościowych, dwa, widzimy, że pojawiamy się gdzieś w tych rankingach. Mm-hmm. To też jest zawsze miłe. Nie do końca wiemy, jak te rankingi są konstruowane, ale już kolejny, czyli drugi odcinek też gdzieś tam w tym rankingu się pojawił. Na mecie w Poznaniu też kilka osób do mnie podeszło, powiedziało, że fajną robotę robimy z tymi podcastami, że gdzieś tam umilamy treningi, więc no, bardzo się cieszę i na pewno będziemy się starać, żeby kolejne rozmowy były jeszcze tylko ciekawsze.
Tak jest. Staramy się i może w takim razie przejdziemy już do naszego głównego tematu, który dziś dotyczy prozy życia, czyli pracy, która jest jakby czymś, co dotyczy każdego dorosłego, samodzielnego człowieka i jako pasjonaci biegania biegamy po godzinach, a pytanie odcinka brzmi, bieganie, co jest lepsze, bieganie przed pracą czy po pracy? Więc pewnie do odpowiedzi takiej jednoznacznej dojdziemy gdzieś dalej.
Albo nie dojdziemy do jednoznacznej odpowiedzi.
Ale powymieniamy się jakimiś tak. argumentami. Ja przygotowałem takie lekko trywialne, może troszkę banalne pytanie na rozgrzewkę do ciebie. Więc może od tego zaczniemy. Bardzo przepraszam, jeśli jakby ono jest jakby zbyt łatwe, ale no, słuchają nas różne osoby i chciałbym cię spytać, czy jakby bieganie właśnie takie promowane w pracy i w ogóle jakaś taka promocja kultury fizycznej jako sposobu spędzania wolnego czasu, to jest bardziej forma nadzoru poprzez przemoc symboliczną i zwiększanie wydajności pracowników po to, aby reprodukować stosunki społeczno-ekonomiczne i koniec końców jakby akumulować ten kapitał zgromadzony między innymi w korporacjach? Czy może jednak sposób na emancypację jednostki, która wyalienowana przez pracę w późnym kapitalizmie jakby ma w ten sposób szansę się od tej alienacji uwolnić?
Powiem ci, że w tym pytaniu użyłeś tylu trudnych słów, że nie wiem, czy jestem w stanie sobie z tym pytaniem poradzić, bo tu użyłeś i trochę z nauki marksistowskiej i trochę z takich nowożytnych odniesień do Marksa. Ale fajnie, cieszę się.
No to słucham, panie biegający filozofie. Jak się zapatrujesz na to?
Ale nie do końca też zrozumiałem twoje pytanie, czy promowane w pracy, tak? Czyli masz na myśli...
Znaczy no promowane niekoniecznie przez pracodawców, tylko tutaj mam na myśli bardziej przez kulturę jako taką, kulturę masową, której nasz podcast pewnie też jest częścią i samo zjawisko społeczne jakby biegania... moda na bieganie, nazwijmy to, no to gdzieś się w tę kulturę wpisuje. Więc mówię o tym bardzo szeroko, niekoniecznie jakby intencjonalnie, że to z jakiegoś ośrodka idzie, tylko jakby taka szeroko rozumiana moda na bieganie i promowanie przez różne jakieś nieformalne kanały takiej formy spędzania wolnego czasu.
Wiesz co, nie mam na to. Mi się wydaje, że tutaj odpowiedź jest troszkę bardziej złożona i jedna i druga odpowiedź byłaby prawidłowa. Wydaje mi się, że gdzieś tam ta alienacja także następuje przez bieganie, przez promowanie biegania. Wszystko zależy od tego, jak byśmy do tego podeszli i jak realizujemy sami siebie w tym wolnym czasie, więc nie mam na to jednej dobrej odpowiedzi. Bym powiedział, że obie są poprawne. A jaka byłaby twoja odpowiedź na to pytanie?
Ja powiem zupełnie szczerze, chciałbym wierzyć w tą drugą opcję, czyli w to, że poprzez pasję jakby wychodzimy z okowów i jakby życie zmusza nas do tego, żeby robić różne rzeczy, na które niekoniecznie mamy ochotę i absolutnie nie mówię tutaj o tym, że nie lubię swojej pracy, bo wydaje mi się, że jakby dzięki różnym przywilejom i jakby korzystnym warunkom, w jakim przyszło mi rozwijać się, zdobywać swoją edukację i jakby wybierać dość świadomie, intencjonalnie, jak swoim życiem, swoją karierą zawodową chcę kierować. Wydaje mi się, że mam fajną pracę w tym momencie, ale mimo wszystko, mając do wyboru jakby poświęcać swój czas na zarabianie pieniędzy, a poświęcać go na spanie, bieganie, jedzenie pizzy, spotykanie się z ludźmi czy spacerowanie po lesie, no to oczywiście wolałbym to drugie. Natomiast jakby mówiąc o jakby pracy jako takiej, jako jakimś jakby przymusie, które w naszym dorosłym życiu jakby funkcjonuje, no to posiadanie pasji wydaje mi się takim czynnikiem wyzwalającym i tym, że nie tylko z konieczności, nie tylko po to, żeby kurde nie zdechnąć z głodu, sobie ten trud zadajemy, ale także po to, żeby się w jakiś sposób spełniać. I teraz, czy ta pasja do biegania jest wytworem jakiejś presji społecznej i jest próbą no właśnie, gonienia jakiegoś celu, budowania jakiegoś wizerunku, jakiegoś karmienia ego i jakby jakąś fałszywą świadomością, no to wymagałoby wejścia czy psychologicznie, czy filozoficznie ileś poziomów głębiej, ale no na takim najbardziej świadomym poziomie uważam, że jakby moje życie dzięki temu, że mam tą pasję do sportu, jest bogatsze i widzę w swojej pasji coś takiego emancypującego.
Tak, tylko wydaje mi się, że tutaj ważna jest, słowem kluczem jest ta pasja. Tutaj wydaje mi się, że to nie jest coś, co jest dostępne czy zauważalne u każdej osoby biegającej. Często gdzieś tam gubimy się w tym katorżniczym treningu, w poszukiwaniu właśnie coraz to lepszych treningów i zapominamy o tej pasji. Więc jeśli faktycznie mamy tą pasję do biegania, to tutaj jest sprawa taka bardziej zero-jedynkowa, ale wśród wielu biegaczek i biegaczy amatorów no, ciężko odnaleźć tą pasję, bo jest tylko ciągła pogoń za sekundami, zatracenie się, czy to w kontuzjach, czy w problemach też w życiu osobistym, gdzieś tam sam tego doświadczyłem i wydaje mi się, że tutaj odnalezienie tej pasji jest kluczowe, stąd też przecież nazwa teamu, który sam założyłem, tak, że gdzieś tam ta pasja jest jednak kluczowa w tym, żeby bawić się tym bieganiem i rozwijać się biegowo przez dłużej niż kilka lat, a właśnie bawić się tym te kilkanaście lat, albo może jeszcze dłużej, bo ja na przykład, gdyby ktoś mi powiedział, zaproponował dzisiaj, czy bym pobiegł, nie wiem, 29,59 za dwa lata i skończył biegać, czy bym mógł biegać przez najbliższe 30-40 lat, zdecydowanie wolałbym biegać przez te 30-40 lat w miarę w zdrowiu i bawić się tym bieganiem, bo sam proces biegania, sam taki proces treningowy, rozwijanie się, poprawianie się, możliwość wyjścia, pobiegać po prostu sprawia mi frajdę i jest nawet w tym momencie czasami trening sprawia więcej frajdy niż zawody, niż taka walka o te kolejne sekundy. Nie wiem, czy to tak, ja mam to tak przepracowane, czy to się może zmienić, ale w tym momencie tak do tego podchodzę, że większą frajdę sprawia mi jakiś taki dobry trening niż katowanie się na zawodach, gdzie to jest nieprzyjemne i wymaga takiego zmuszenia się, takiego maksymalnego wysiłku.
Rozumiem. No ja z kolei powiedziałem jakby na początku swojej poprzedniej wypowiedzi, że chciałbym, żeby tak było, bo na pewno jakby zgrywać w tym momencie takiego oświeconego biegacza, który jest po prostu kierowany czystą pasją i jakby jest to jakaś taka krynica mojego napędu do życia, wiedzy i szczęścia i spełnienia, byłoby dużym naciągnięciem i z pewnością nie jest tak, że każde założenie butów biegowych na nogi to jest po prostu ekstaza natychmiastowa, ale powiem ci, że zresztą podsumowując te zawody w Poznaniu, miałem nawet takie przemyślenie, że ta życiówka to jest coś, co gonię, za czym podążam i czego jakby tak najbardziej pragnę, ale z tych zawodów wyjechałem naprawdę mega pozytywnie naładowany jakby byciem częścią czegoś większego, rozumieniem pewnych konwenansów, może byciem jakby na tyle w czymś zaawansowanym, że mogłem z podniesioną głową gdzieś tam sobie w trzecim, czwartym rzędzie takiego poważnego biegu stanąć i jakby nie czułem zagrożenia, że za chwilę ktoś mnie chwyci za ramię i stamtąd wyrzuci. To ile było znajomych osób, to jak sobie z Łukaszem zrobiliśmy robiliśmy zdjęcie przed biegiem i myślę, że to też fajna pamiątka gdzieś tego porozumienia takiego, gdzie przecież ze sobą nie widujemy się na co dzień. Jakby ja, czy to z tych naszych wymagających treningów, czy z zawodów, czy z tych takich zupełnie lajtowych spotkań jak dzisiaj na Coffee Runie, czy na przykład też takiego doznania, jakie miałem w Londynie, w tym Battersea Park, gdzie było mnóstwo biegaczy trenujących. Nawet myślałem, że tam jest jakiś parkrun, a nawet parkrunu nie było, tylko po prostu w sobotę rano w parku i przy stadionie było mnóstwo osób trenujących. To naprawdę jakby czerpię coś takiego, kurczę, no egzystencjalno-tożsamościowego, że jestem tu u siebie i cieszę się, że mam jakichś swoich ludzi, z którymi się jakby identyfikuję na takim poziomie zbiorowym, nie? I to jest po prostu fajne. No i to jest właśnie ta kultura trenowania, którą chcemy tutaj krzewić. Mówimy z perspektywy jakby osób, które tego zajączka wynikowego gonią. Natomiast jakby może troszkę kończąc wątek filozoficzny, bo oczywiście to jakby sobie powiedziałem, że to będzie pytanie trywialne.
Ale takim nie było, bo już...
Nie było absolutnie, to był żart i myślałem, że jakby ta odpowiedź będzie krótsza, a boję się, że naszych słuchaczy jakby taka jakby dłuższa gadka filozoficzna mogłaby troszkę przeciążyć, a temat w gruncie rzeczy my mamy bardzo życiowy i w porównaniu do łamania 35 minut i jakby zdefiniowania, czym się różni trenowanie i bieganie, no to tutaj już mówimy o rzeczy, która dotyczy absolutnie każdego, kto po prostu lubi biegać i czy trenuje zgodnie z jakimś planem treningowym, czy po prostu robi to czysto rekreacyjnie dla siebie, no to każdy robi to albo, jeśli pracuje oczywiście, albo przed pracą, albo po pracy, albo ma możliwość w ciągu dnia wyskoczyć tak sobie.
Właśnie ostatnie lata spowodowały to, że więcej osób pracuje zdalnie. Jest ta możliwość wyjścia w ciągu dnia, nawet w ramach jakiejś przerwy, czy to lunchowej, czy kawowej, czy po prostu ma taką możliwość, żeby ułożyć sobie dzień i pobiegać w ciągu dnia. To na pewno też jest fantastyczne rozwiązanie, ale dzisiaj skupiłbym się na tych dwóch opcjach, czyli biegania przed pracą, po pracy, albo też można to określić rano czy wieczorem, tak? Bo myślę, że to gdzieś jest zbieżne, tak? Bieganie wcześnie rano i wieczorem, chociaż mogę sobie wyobrazić bieganie po pracy, czyli gdzieś tam, załóżmy, jak ktoś kończył 16, to jeszcze mamy to południe, czy jest po południu, więc może ten wieczór jest troszkę przesadzony, ale bieganie przed pracą i po pracy jest takim tematem, czy być może nawet też pewnym problemem, bo to jest kwestia wyboru i priorytetów tego, co w dany dzień czy w danym okresie jest nam bardziej potrzebne. Już tak przechodząc do samej dyskusji właśnie na ten temat, to ja powiem ci, że przez lata bardzo zmieniło mi się podejście do tego, czy wolę biegać przed, czy po pracy. Tak przez wiele, myślę, że przez większość mojej przygody z bieganiem te 90% treningów realizowałem przed pracą. Mhm. A teraz już moje podejście się zmieniło i jednak dużo bardziej wolę biegać po pracy. Z czym to jest związane? Te poranki są dla mnie teraz dużo, dużo trudniejsze, nawet żeby się rozchodzić. Nie wiem, czy to jest z wiekiem, czy z kilometrażem, czy jaki jest tego powód, ale jak byłem młodszy, to wstawałem rano. Nawet przecież mieszkaliśmy razem. Wstawałem rano, potrafiłem, nie wiem, wypić wodę czy kawę i wyjść pobiegać, a dzisiaj jednak nie jest to takie dla mnie oczywiste i troszkę się zmieniło, chociaż też potrafię wyjść rano. Też nie jest tak, że to się nigdy nie wydarza. Powiedz, czy u ciebie to też jakoś się zmieniło na przestrzeni lat, czy masz jakąś taką swoją ulubioną porę do biegania?
No to ja tak konkretnie swój przykład rozpatrując, to zdecydowanie wolę te intensywne treningi robić rano i pewnie moglibyśmy sobie omówić jakby rzeczy, które się na to składają, dlaczego uważam, że w moim przypadku lepiej sprawdza się robienie akcentów przed pracą, czy w ogóle w godzinach porannych. Natomiast jak nie mam akcentu, to cenię sobie możliwość pospania trochę dłużej i wyjścia pobiegać, mam na myśli tej rozbieganie zrobić pod wieczór. No i tak naprawdę składa się na to ileś rzeczy, takiego rannego wstawania i tego, żeby przyzwyczaić się do wysiłku o poranku, to z wiekiem wydaje mi się, że raczej się nauczyłem niż straciłem to. Może to jakby różnica naszych życiorysów i to, że ty jakby sport uprawiałeś na dość poważnym poziomie znacznie wcześniej niż ja. To jakby u mnie to była kwestia wyrobienia sobie tego nawyku i tej umiejętności, żeby właśnie w moim przypadku zjeść garść biszkoptów, popić kawę. Ja dosyć długo w ogóle zbieram się na trening, więc tak łącznie pewnie ze 40 minut mi zajmuje, żeby się na ten poranny trening zebrać. Ale jeśli miałbym wskazać taki jeden kluczowy dla mnie argument, to, że na koniec dnia jestem już zwyczajnie zmęczony i nie mam tyle siły, żeby się skupić jeszcze na poprawnym wykonaniu treningu i rano czuję, że jestem tak fizycznie, mięśniowo, cieleśnie w pełni sił i zwyczajnie łatwiej mi ten trening zrealizować, gdzie pod koniec dnia to zmęczenie uniemożliwia mi czasem właśnie ten bardziej wymagający trening, ale z kolei fajnie mi się na rozbieganie wychodzi, tak nawet, żeby gdzieś zrzucić z siebie takie napięcie dnia i troszkę aktywnie odpocząć, posłuchać podcastu, czy po prostu jakby pozbyć się tam energii, trosk, stresów dnia i jakby wejść w tryb odpoczywania i cieszenia się czasem wolnym.
To ciekawe, bo ja mam zupełnie odwrotnie. Rano w tym momencie jest dużo przyjemniej wyjść mi po prostu na rozbieganie, pobiegać, wprowadzić się jakoś w ten dzień, rozpocząć aktywnie dzień, a akcenty w dużej mierze przyjemniej mi się biega po pracy. Mhm. Taki miałem też system, jak przygotowałem się do maratonu, gdzie te wszystkie takie środowe, cięższe treningi, czy jakieś tam akcenty, które biegałem w tygodniu, biegałem wszystkie po pracy. Mhm. Czyli 16, 17, starałem się w miarę szybko pójść do pracy, żeby tą pracę szybko zakończyć. Mhm. I zdecydowaną większość wykonywałem po pracy. Ale może zbierzmy sobie takie za i przeciw biegania, może bym zaczął od biegania rano, czyli przed...
Ja przerzucę sobie tej stronę w moim kajecie, ponieważ dzisiaj moją taką notatkę przed podcastową zrobiłem sobie w wersji analogowej i w ogóle sprawiło mi to sporą frajdę. Mam już rano otwarte.
Ale bardzo ciekawe co do analogowego kajetu jest to, że ja bardzo mało piszę. Długopisem. Nie wiem, czy też tak masz, ale w tym momencie większość notatek wykonuję na laptopie czy na telefonie. I to pisanie stało się dla mnie czymś nienaturalnym, ale faktycznie to też mam analogowe, więc tutaj nie mam co prawda kajetu takiego ładnego, ale może kiedyś się uda. Dobra, do tematu. Jakie widzisz plusy biegania rano, czy tam przed pracą, nazwijmy to?
Tak, to wspomniałem o tej pełni sił i o tym... jakby takiej energii, którą jestem w stanie całkowicie skoncentrować na wykonaniu tego zadania treningowego. Druga rzecz, która też mi się wydaje istotna i to ma także znaczenie na przykład w dniu startowym i dlaczego na przykład nie do końca, przepraszam bardzo, jakby dobrze mi się biega w biegach wieczornych, to mam na myśli tej kwestię żywieniową i jakby spokojny żołądek o poranku. Wiedząc, że będę miał następnego dnia intensywny trening do wykonania, to gdzieś już tą kolacją jestem w stanie sterować tak, żeby to nie była szakszuka albo hummus falafel, albo jakieś curry, albo meksykańskie jedzenie, coś takiego błonnikowo, fermentująco, pikantnego, tylko raczej jakaś taka już bardziej funkcjonalna kolacja. I wtedy rano na ten spokojny żołądek właśnie wrzucam biszkopciki, kawę i raczej mam spokój. Z kolei biegając czy to po dniu pracy, czy też na takich wieczornych zawodach, to jest już jakaś tam układanka i zwyczajnie bieganie poranne jest pod tym względem wygodniejsze. Dalej z plusów wypisałem sobie też coś, co się wpisuje chyba w takie pierwsze to zależy, czyli jakby charakter naszej pracy, która z tego co orientuje się odnośnie tego jak twoja praca wygląda, to jakby twoja jest taka troszkę bardziej z takich klocków poukładana, gdzie coś po prostu zaczynasz, kończysz, zamykasz i jakby jest tutaj jakaś norma wyrobiona. Z kolei, gdzie ja pracuję, nazwijmy to tak projektowo, marketingowo i moja praca w dużej mierze to jest jakby cały czas taki płynący proces i takie wieloetapowe projekty, które no, w różnym stopniu wymagają tego zaangażowania, jakby z dnia na dzień to się zmienia i nie jest to takie od do, to mam poczucie, że jak zrobię ten trening, to już jakby resztę dnia mam wtedy, mam to zadanie wykonane i jakby resztę dnia mam na inne zajęcia, a z kolei właśnie z tym wyjściem na trening po pracy, to na przykład czasami trudno mi jest wycyrklować z godziną, bo czasem się jakieś spotkanie przedłuży, czasem nad jakimś zadaniem się zasiedzę i zwyczajnie łatwiej mi się zarządza czasem, kiedy ten trening zrealizuję rano. I z takich plusów zapisałem sobie rzecz jeszcze sezonową, czyli kwestię temperatury. Aktualnie znajdujemy się w takiej optymalnej do biegania porze roku i jakby no szczególnie na zawodach biega się teraz fajnie, natomiast latem w sezonie upałów, no to w ciągu dnia, czy też wieczorem, gdzie te wieczory są jakby no długo, słońce jest wysoko, no to biega się trudniej w upale, a wychodząc na ten trening gdzieś o 7 czy chwilę wcześniej, no to jest szansa zaznać jeszcze trochę takiego chłodu w cudzysłowie, gdzie jakby w upalny dzień, no to nie będzie chłód, ale mniejszego upału, tak?
Mhm. No tutaj jest kilka takich kwestii, które warto poruszyć i zacznijmy może od końca, czy od tej temperatury. Tutaj na pewno masz rację, że latem jak wyjdziesz przed pracą, to jest troszkę chłodniej, ale jest też temperatura niekoniecznie taka jak w trakcie zawodów, tak? Czyli na przykład jak mamy, wiadomo, no nie, lato nie jest takim okresem, gdzie szykujemy się do tych startów, ale tych startów nie ma latem, albo nie bierzemy w nich udziału, albo nie podchodzimy do nich jakoś bardzo, bardzo poważnie, ale jak uciekamy od tego ciepła, biegając tylko treningi poranne, to ewentualne zawody w wyższej temperaturze mogą być problematyczne, ale to jest taki temat poboczny. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, to wszystko zależy od specyfiki pracy. Ja na przykład wolę wyjść po południu, bo rano czuję, że ten trening robię tak w pośpiechu, żeby jak najszybciej pójść do pracy, żeby jak najszybciej rozpocząć pracę. I tutaj czuję taki też dyskomfort psychiczny, że ciągle się spieszę, nie będę mógł spokojnie zrobić wytuchtania albo będę skracał to jak najbardziej, żeby szybko zdążyć, ale z kolei ranne treningi wydłużają mi troszkę dzień. Tak czuję, że ten dzień jest troszkę dłuższy, że wracam z pracy, mam czas dla najbliższych, mam czas, żeby zrobić jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, a jak będę biegał po pracy, to ten czas jakby się skracał. Tak? Mamy mniej tego czasu na inne przyjemności, czy też inne obowiązki.
To ja przepraszam, wejdę ci w słowo, bo to się wpisuje w to, co ja nazwałem tutaj cały dzień na inne zadania i jakby powiedziałem o tej takiej płynności pracy, ale też się zgadzam, że zrobienie treningu rano sprawia, że potem także na przyjemności jest więcej czasu i na przykład dzisiaj czy wczoraj, kiedy ten trening robiłem rano, no to już potem od tej, załóżmy 17, mam czas dla siebie, dla Klaudyny, czy na to, żeby jakimiś domowymi obowiązkami mi się zająć i na pewno jest to na plus.
Ja jestem jeszcze dzisiaj przed treningiem. Co do pogody, tutaj to jest też bardzo, bardzo sezonowe, bo na przykład zimą praktycznie zawsze biegamy po ciemku. To też jest troszeczkę dołujące.
To sobie do minusów wpisałem.
Tak, ale
minus biegania rano jest taki, że zimą trzeba wstawać w środku nocy i to jest cholernie dołujące.
Dokładnie tak, ale to podobnie może być wieczorem, jak biegasz po pracy. Mamy jednak te kilka miesięcy takich zimowych w Polsce, że ciemno jest jak wchodzę do pracy, jak wychodzę z pracy jest ciemno i to jest faktycznie trudne, ale bieganie rano właśnie zimą jest piekielnie ciężkie, bo wychodzi się i tak praktycznie jest zupełnie ciemno.
Dla mnie to wyjście z łóżka jest wtedy najgorsze, że jakby jak trzeba wstać, ja na trening wstaję zazwyczaj o 6, czasami trochę przed 6, jeśli to jest obszerniejszy trening i no taka pobudka o tej porze w miesiącach zimowych to jest taka czarna noc i mam wrażenie, że jakby działam tak zupełnie wbrew swoim fizjologicznym potrzebom.
Mhm, mhm. Ogólnie z tym bieganiem rano też jest kilka problemów, bo jest kilka takich, czy znaczy jest wiele badań pokazujących, że to nasze ciało najlepiej pracuje przynajmniej po kilku godzinach od rozpoczęcia dnia. Bo nawet były takie obrazki, jak Julien Wanders biegał rozruch przed startem, który był chyba o 10. On wstał o 4 rano, żeby zrobić rozruch, przygotować organizm do wysiłku, więc rano ten nasz organizm nie jest tak w pełni gotowy do takiego wysiłku na maksymalnych obrotach. Gdzieś tam potrzebuje czy ciało, żeby złapać odpowiednią temperaturę, czy tętno też, żeby troszeczkę się rozkręcić. Nawet nie wiem, czy chyba też tak masz, że rano, ja przynajmniej tak mam, że biegam na dużo, dużo niższym tętnie niż... rano biegam na dużo wyższym tętnie niż wieczorem. Wieczorem potrafię takie same treningi realizować na dużo, dużo niższym tętnie. Nie przykładam dużej uwagi do tętna, właśnie między innymi dlatego, ale przez te kilkanaście lat praktycznie zawsze biegam z paskiem tętna i wieczorem to tętno na tych samych intensywnościach jest wyraźnie niższe. To jest nawet 10 uderzeń na minutę, więc to już jest taka... jeśli ktoś biegałby tylko na tętno, jest to wyraźna różnica, tak? Bo ktoś chce biegać do 140 uderzeń, załóżmy, jakiś tam dany trening, to na zupełnie innych prędkościach by ten trening wykonał. Więc to też taka może fizjologiczna ciekawostka, ale to na pewno też zależy od jakichś tam indywidualnych predyspozycji.
Zgoda. No jakby generalnie ja nie byłbym skłonny powiedzieć, być jakimś takim ultrasem biegania rano albo ultrasem biegania wieczorem i powiedzieć, że tylko jedna pora. Wydaje mi się, że w obu wypadkach mamy te za i przeciw. Przyszła mi na myśl, tutaj nawet zerkałem sobie, czy ja to gdzieś tą swoją notatkę wpisałem, czy nie, i rzecz, która teraz mi na gorąco przyszła do głowy, która wydaje mi się jeszcze bardziej adekwatna w weekendy niż tak w... powiedzmy w tym tygodniu pracującym, ale myślę, że w miesiącach wiosennych, letnich będzie to miało znaczenie, czyli że wychodząc rano i na przykład realizując ten trening w parku, mamy raczej puste ścieżki. Wiadomo, nie, jest to miasto, teren otwarty i jakby no są na pewno i jacyś tam ludzie z psami, spacerowicze, inni biegacze, ale jakby jest raczej pusto. Na stadionie też jest zupełnie pusto rano. Z kolei wychodząc na ten trening po pracy, no to na stadionach, także za naszą sprawą i treningów grupowych Adidas Runners Warsaw i różnych innych podmiotów, które takie treningi organizują, no to ten stadion bywa zupełnie zatłoczony, ale nawet taki park czy siłownia no są znacznie mniej dostępne i wydaje mi się, że to jest akurat argument za tym, żeby wychodzić na trening rano, jeśli potrzebujemy troszkę tej przestrzeni i na przykład taki tłok, nie mówię tylko o współpracy wewnątrz swojej grupy, ale po prostu inni użytkownicy, które gdzieś tam trzeba wymijać, jest czymś, co by nam przeszkadzało.
Dokładnie tak. Jak ja biegam, czy częściej kiedyś biegałem w Parku Skarszewskim, to faktycznie jak biegałem tam rano, 5-6, to znałem wszystkich ludzi, którzy w tym parku wtedy spacerowali. Czy to byli właśnie spacerowicze, czy biegacze. Rozpoznawałem każdego, już byłem z każdym na dzień dobry, czy na cześć. Wszystko zależy od tego, z kim, więc to tak to wyglądało. A wieczorem faktycznie jest to troszkę bardziej problematyczne, bo są osoby z psami spacerujące gdzieś. Nie zawsze to jest przyjemne. Jeśli pies cię goni, czy po prostu jest tak tłoczno, że nie da się tego treningu fajnie zrealizować. Tak przynajmniej jest w Parku Skarszewskim, jak się na przykład wyjdzie w słoneczny dzień o 16-17, taki wiosenny czy letni, to bardzo, bardzo trudno ten trening zrealizować, bo po prostu jest taki tłum ludzi. Więc fajna techniczna uwaga. Nie pomyślałem o tym, ale jest to...
Jestem tu dla ciebie, Mikołaj.
I kolejna sprawa jeszcze, może przejdźmy już do biegania wieczorem.
To ja przerzucę stronę w kajecie.
To widzę, że mocno celebrujesz ten kajet dzisiaj.
Tak, bo jestem bardzo dumny jakby z tego, że się w ten sposób przygotowałem do dzisiejszej, do dzisiejszego nagrania.
Co do biegania wieczorem, to jeszcze przyszło mi do głowy coś takiego, że... Znaczy to też jest fakt, że po ciężkim treningu, jeśli zrobimy ten trening wieczorem, ja mam problem ze snem na przykład. Po takim bardzo mocnym, intensywnym treningu ten sen często jest zaburzony. Kiedyś nawet Piotrek Mielewczyk opowiadał mi, że biegał bardzo, bardzo ciężki trening i nie mógł zasnąć. Biegał chyba takie mocne 300 na bardzo dużym kwasie i mówi, że całą noc nogi pulsowały i miał takie zmęczenie nerwowe. Więc to też jest pewien aspekt, o którym warto pamiętać.
Ja to wpisałem do minusów biegania wieczorem i zdecydowanie odczuwam po sobie, że jak zrobię, to nawet nie musi być na takim wysokim zakwaszeniu trening, jak zrobię na przykład bieg ciągły na wieczór, to potem taki jestem rozbudzony, że zwyczajnie ciężko mi zasnąć i pod tym jak najbardziej się podpisuję, także ze swojego doświadczenia.
Szkoda, że to takie pobudzenie nie daje nam tego, że możemy robić inne rzeczy, nie? Bo jest się pobudzonym, ale mimo wszystko zmęczonym, czyli nie chce się spać, ale tak naprawdę nie ma siły na jakieś inne aktywności, nie? Czyli to nie jest tak, że zrobimy ciężki trening, ten trening nas pobudzi, ale nie, możemy wyjść na spacer, czy robić jakieś inne fajne rzeczy. Więc to też jest pewien problem.
Tak, ja może jeszcze bym się nad tym chwilę zawiesił, bo znowu to jest rzecz, która mi przyszła do głowy, której sobie nie wypisałem, a mianowicie, że robiąc ten ciężki trening rano, to nie ukrywam, że potem w ciągu dnia moja wydajność w pracy nie jest tak dobra, jak jakby przy dobrym wyspaniu się i jakby oczywiście będąc w pełni profesjonalnym i zaangażowanym, na przykład muszę w ciągu takiego dnia więcej kawy pić, czy po prostu jakoś więcej wysiłku wkładać w to, żeby jakby różne takie rzeczy wymagające skupienia wykonywać. I taki dzień pracy po ciężkim treningu bywa dla mnie, szczególnie jeśli to jest jakiś mocny trening, albo jakiś taki, który dużo sił mnie kosztował, być może w jakiś niespodziewany sposób, no to taki bywam solidnie zaziewany i w ciągu dnia muszę się pompować kawą, czy też na przykład obserwuję po sobie jeść słodycze po to, żeby jakoś dostarczyć sobie tej energii i skupić się na swoich zadaniach.
Dokładnie tak, a z kolei po takim, załóżmy takiej godzince rozbiegania, co jest w naszym przypadku lekkim treningu, ja czuję się fantastycznie. Jeśli na przykład jest ładna pogoda, świeci słońce, wyjdę sobie rano pobiegać, potem zaczynam pracę, to czuję się taki pobudzony i czuję, że ten dzień będzie fajny. Ale faktycznie po akcencie, po ciężkim treningu te odczucia byłyby zupełnie inne. Mimo, że ja zawsze piję dużo kawy, to faktycznie taki człowiek jest zmęczony, jest nieprzyjemnie, dlatego jakoś tak odwykłem od tego biegania. Biegania
i pewnie dlatego też nasz speed squad odbywa się w soboty i generalnie jestem skłonny postawić jakieś pieniądze na to, że większość twoich zawodników najcięższe treningi w ciągu tygodnia wykonuje zazwyczaj w weekend, a te akcenty w ciągu tygodnia pracującego są raczej no, takiej średniej intensywności co najwyżej, czy no, nie takiej maksymalnej.
Oczywiście, że tak. No, chyba, że ktoś ma inną specyfikę pracy i nie pracuje od poniedziałku do piątku, załóżmy w jakichś takich etatowych godzinach, nazwijmy to bardzo skrótowo, to oczywiście to w takim przypadku staram się ułożyć te treningi tak, żeby te najcięższe były w dniu wolnym. Chociaż wiadomo, że no nie da się wszystkich trudnych treningów skumulować w weekend, czy nie da się w weekend zrobić wszystkiego. Gdzieś tam ten w ciągu tygodnia też trzeba troszkę...
Stąd nasze półmaratońskie środy.
Tak. Ale faktycznie takie przygotowanie treningu dla osoby pracującej też wymaga takiego feedbacku, czyli informacji zwrotnej, mówiąc po polsku, od osoby, z którą się współpracuje, bo każdy inaczej znosi te treningi w środku tygodnia. Wiem, że dla wielu osób te środowe akcenty, załóżmy, są dużo, dużo trudniejsze niż sobotnie, mimo że na papierze to są dużo łatwiejsze, łatwiejsze treningi. Więc faktycznie to jest problem. Niektórzy nie potrafią tego przeskoczyć. Po prostu no, nie są w stanie dobrze się zregenerować, nie są w stanie się dobrze do takiego treningu przygotować, czy by ten trening robili rano, czy by ten trening robili wieczorem, więc wtedy trzeba po prostu do tego podejść zupełnie inaczej, ale tym różnimy się od osób, które poświęcają się tylko bieganiu i trzeba po prostu z tym żyć.
Pełna zgoda. Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie jeszcze coś dorzucić do tej listy plusów i minusów biegania wieczorem. Ja ze swojej strony wspomniałem już o tym rozładowaniu stresu i takiej zwyczajnej jakiejś frajdzie, przyjemności wynikającej z tego, że dzień sobie zakończyłem. Szczególnie jeśli jeszcze jest ładna pogoda i jakby ta aktywność w taki, powiedziałbym, zewnętrznie ma fajne warunki, otoczenie. Wspomniałem na swojej liście, że ten organizm i ciało tak mechanicznie rzeczywiście na koniec dnia jest bardziej rozruszane i takie mniej sztywne. Tutaj nasz PESEL, mimo młodych twarzy po obydwu stronach stołu, nieubłaganie wskazuje, że 30 minęła dawno temu i niestety te stawy i inne elementy układu szkieletowego już pierwszą świeżość mają za sobą i no niejedno strzyknięcie i stęknięcie musi się z głębi naszych trzewi wydobyć, zanim jakby w pełni się wyprostujemy, czy osiągniemy pełny zakres ruchu. Dopisałem sobie do biegania wieczorem też taki plus, będący trochę przeciwieństwem tego, co wspomniałem o piciu kawy i konieczności doładowywania się idąc do pracy po treningu, że kiedy ten trening zrobi się wieczorem, to już potem jest taki tryb odpoczywania, że przynajmniej w moim wypadku, jak ja to sobie planuję, to idę na to rozbieganie. Czasami, jak na przykład rano nie mogę wstać i jestem zwyczajnie zmęczony, decyduję się przestawić budzik na późniejszą godzinę i wykonać akcent wieczorem, to jak już go na ten koniec dnia wykonam, to potem już nie muszę, nie muszę podejmować kolejnych zadań, tylko właśnie wchodzę w tryb odpoczynku i no, w jakimś mniejszej skali, ale jednak poświęcam się tej regeneracji i to też jest dla mnie pewien atut.
Dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, można by odwrócić to, co mówiłeś przed chwilą. Znaczy może nie przed chwilą, ale w jednej ze swoich poprzednich wypowiedzi, że jeżeli ten trening mamy po południu, czy wieczorem, czy po pracy, to w ciągu dnia musimy dokładnie dbać o to, co jemy. Ale możemy też to przyjąć za pozytyw. Że w ciągu dnia właśnie staramy się dobierać tak składniki, żeby one były dobre, dobrze się trawiły i to też może być jakaś tam korzyść dla nas, że ten dzień spędzimy na jakimś w miarę dobrym.
To ja tutaj z tobą zapolemizuję, bo na przykład dzięki temu, że wykonam trening rano, to potem w ciągu dnia mniej się obawiam sięgać po świeże owoce, warzywa, czy nie wiem, nawet jakieś kiszone rzeczy, które generalnie są wartościowe, ale niezbyt dobrze się po nich biega. Czy wspomniane wcześniej jakieś takie bardziej pikantne, czy jakieś takie fermentujące rzeczy, które jakby także ze względów takich kulinarno-smakowych jakby sprawiają przyjemność i fajnie coś takiego zjeść. Jeść, a przed treningiem niekoniecznie.
Pewnie tak, znaczy na pewno ta dieta potreningowa jest bardziej wartościowa, ale nie, często po treningach, nie wiem, na przykład mam ochotę na słodycze czy tak dalej, a przed treningiem niekoniecznie bym się takimi rzeczami zapychał. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że wieczorem przynajmniej mi jest łatwiej zorganizować, nie wiem, jakieś wyjście, czy to z Ewą na rolki, czy tak dalej, żeby po prostu spędzić to, wykonać trening, a przy okazji spędzić czas właśnie z najbliższymi. Nie? Więc myślę, że to też jest łatwiej się zgrać tak w formie spotkania takiego towarzyskiego.
Mm-hmm. Wydaje mi się, że tutaj możemy wejść w taki obszar, który no, wymaga także omówienia i co najmniej zaznaczenia. Pewnie musimy być już powoli ostrożni, jeśli chodzi o czas tego nagrania, żeby nie wyszedł z tego jakiś ultramaraton, a taki co najwyżej
półmaraton.
Półmaraton, tak.
Do 70 minut.
Rozbieganie zahaczające może o long run dla naszych słuchaczy, którzy zdecydowali się wziąć nas na swoje słuchawki i którym towarzyszymy w tym momencie w treningu. Natomiast tak może znowu wchodząc w te nasze socjologiczno-filozoficzne buty, mówimy o pracy i mówimy o etacie, ale w gruncie rzeczy posługujemy się jakąś normą kulturową i posługujemy się Lexusie modelem 9-17, który nawet próbowałem zajrzeć trochę do rocznika statystycznego, ale przyznam szczerze, że poległem i tak głębokiego researchu nie zrobiłem, żeby podać tu jakieś wartości procentowe. Niemniej jednak jest pewnym uśrednieniem i pewną normą, która nie dotyczy wszystkich. I zacząłbym nawet od przykładu takiego bardzo bliskiego mi, bo pracy Klaudyny, czyli tutaj wybranki mojego serca, która ma taki tryb pracy, który, ja to wielokrotnie jej powtarzam, dla mnie byłby po prostu idealny i żałuję, że czy tak pozytywnie jej zazdroszczę, czy żałuję, że jakby u mnie to tak nie wygląda, ponieważ Klaudyna pracuje jako optometrystka, czyli jej praca to są albo badania, albo prowadzenie terapii, ale takie jednostki od do, które jakby zaczynają się i kończą, i raczej te godziny pracy są regularne. I w dodatku zakład optyczny, w którym pracuje, znajduje się bardzo blisko domu i zajmuje jej kilka minut dosłownie dotarcie tam na piechotę, więc też nie traci czasu na to, żeby do tej pracy docierać. I w tej pracy godziny ma 11-19. Jak ja bym pracował 11-19, to byłbym tak wyspany i w ogóle byśmy całej tej dyskusji nie mieli, po prostu bym mówił, ja trenuję przed pracą, bo chodzę sobie na 11, wysypiam się, robię trening, po treningu jeszcze wyciągam nóżki i zajmuję się jakąś rozrywką, a potem kończę tą pracę o 19 i w gruncie rzeczy też jeszcze troszkę wieczoru mam dla siebie. Więc to taki przykład jakby z mojego najbliższego otoczenia, który też troszkę wpływa na to, że ja na przykład wolę zrobić ten trening rano, bo potem jak swoją pracę skończę, to na przykład mogę przygotować kolację i czekać, aż Klaudyna wróci i ten wieczór spędzimy razem, a z kolei jak wykonuję trening wieczorem i akurat Klaudyna na przykład nie jest w stanie tej kolacji przygotować, czy nie zamówimy czegoś, no to ileś czasu jeszcze zajmuje, żeby takimi obowiązkami domowymi się zająć i tego czasu na nasze jakby przyjemności nie ma. Więc jakby tutaj przykład powiedziałbym dość łagodny, ale myślę, że no warto wziąć pod uwagę, że nie wszyscy są pracownikami umysłowymi czy biurowymi. Mamy całą rzeszę ludzi, którzy pracują fizycznie, którzy pracują zmianowo, którzy mają podróże służbowe i zastanawiam się, czy bez wchodzenia w jakby jakieś studium poszczególnych przypadków w ogóle jesteśmy w stanie jakąś taką regułę ułożyć, jak przy takich niebiurowych i nie tylko umysłowych pracach sobie ten trening biegowy, czy w ogóle bieganie planować.
Zdecydowanie nie jesteśmy, ale to jest Coffee Run Podcast, to jest taka pogawędka dwóch kumpli, którzy gdzieś tam rozważają jakieś problemy, które są ich problemami, ale mogą być problemami wielu, wielu osób. Oczywiście to, czy biegamy przed pracą, po pracy, czy biegamy rano, czy biegamy wieczorem, zależy od wielu, wielu czynników, od obowiązków, od tego, jakie mamy zobowiązania rodzinne, jak chcemy spędzać czas z rodziną, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci. Tutaj tych wskaźników jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Dlatego też oprócz tych takich zewnętrznych czynników są też takie czynniki nasze indywidualne, to czy wolimy wstawać rano, czy wolimy troszeczkę dłużej posiedzieć wieczorem. Tutaj jest bardzo, bardzo wiele różnych aspektów, o których trzeba pamiętać. Dlatego też nie damy, tak jak już napomknąłem na początku, takiej jednej odpowiedzi, czy trening przed pracą, czy po pracy, czy rano, czy wieczorem. Ale wydaje mi się, że to może być też fajne pytanie do naszych słuchaczek i słuchaczy, czy w ich przypadku ten trening lepiej, żeby wypadał przed pracą czy po pracy, a jak nie, czy wolą, to czy częściej biegają przed czy właśnie po pracy.
Tak, podpisuję się pod tym pytaniem. Jestem bardzo ciekaw w ogóle, jakie zawody wykonujecie i jak tą biegową część swojego życia realizujecie względem swojego życia zawodowego. Więc może jakby ja bym podsumował to takim zdaniem, że praca taka biurowo-intelektualna zdecydowanie sprzyja trenowaniu biegania i na pewno są przykłady osób, które pracują fizycznie, podróżują, nie wiem, jakieś mają różne takie dodatkowe wyzwania, które są w stanie godzić z treningiem biegowym i robią to z powodzeniem, ale raczej to będą jakieś jednostki, które jakby są wyjątkami potwierdzającymi regułę, że jest to wyzwanie i większość osób tego nie robi i jakiś, nie wiem, biegający hutnik albo biegający kierowca zawodowy, no to jest raczej ewenement niż reguła. Więc taki tryb pracy sprzyja. Powiedziałbym także, że sprzyja trenowaniu biegania możliwość pracy zdalnej i ja osobiście bardzo się cieszę, że nie mam przymusu bycia w biurze czy w jakimś innym zdefiniowanym miejscu bardzo regularnie i oczywiście są różne spotkania i okazje, kiedy jakby gdzieś muszę fizycznie się stawić, ale kiedy nie koliduje to z moimi obowiązkami, to nie ma ze strony moich przełożonych żadnego ciśnienia na to, abym nie pracował zdalnie, czy innymi słowy, jak mogę, to sobie pracuję z domu i bardzo, bardzo to cenię i wydaje mi się, że pozytywnie to wpływa. Więc może byśmy sobie stworzyli taką listę, ja się przygotowałem, a ty może nie. Też tak trochę na kontrze do tych marksistowskich pytań na początku. Jak pracodawca czy firma może pomóc biegaczowi hobbyście i oprócz możliwości pracy zdalnej, co przychodzi ci na myśl jako takie ułatwienia i zachęty dla biegaczy od pracodawcy?
Powiem ci, że nie mam na to takich świeżych pomysłów, ale na pewno jest kilka rzeczy, które już się pojawiają. Na pewno są treningi organizowane przez różnego typu korporacje, stroje biegowe, gdzieś tam można zauważyć, czy jest takie firmowe stroje biegowe. Wiem, że niektóre firmy opłacają starty swoim pracownikom, kiedy wtedy oni startują właśnie w barwach danej firmy. Więc to są rzeczy, które na pewno już są zauważalne. Oczywiście jeszcze oprócz tego są te takie konkursy na to na bieganie kilometrów, tak? Mm-hmm. W tych aplikacjach, który dział, czy która osoba przebiegnie więcej tych kilometrów. Nigdy się dokładnie w to nie zagłębiałem, ale na pewno nasz kolega Konrad Taber w jednym zdarzało mu się w takim konkursie rywalizować i przez miesiąc na każdym treningu do mojego planu dokładał sobie kilka kilometrów, żeby ten swój dział wywindować na jak najwyższą pozycję, czyli żeby po prostu ten konkurs wygrać. Więc w tym momencie przychodzą mi te rzeczy, które już mają miejsce. Ty masz jakieś świeże pomysły na to?
Nie wiem, czy to takie świeże, może rzeczy, które dziś oby są jakby pewną oczywistością, ale może kiedyś nie były, a może nie wszędzie to jest praktykowane, więc ja bardzo zachęcam pracodawców do tego, żeby umożliwiali w biurach skorzystanie z prysznica, być może także jakiejś szafki czy jakiegoś miejsca, gdzie można się przebrać, coś przechować i jakby ten trening gdzieś w okolicach swoich godzin pracy wykonać. Mam też na myśli dojeżdżanie na rowerze do pracy, bo to tak szerzej patrząc jakby nie tylko o potrzeby biegaczy. Druga rzecz, to wspomniałem o pracy zdalnej, a myślę, że cenna też jest jakaś taka elastyczność i możliwość na przykład rozpoczęcia tej pracy nieco później, po to, żeby gdzieś tam później to zadanie sobie dokończyć w innych godzinach i no na przykład pospać te pół godziny czy godzinę dłużej i nie wychodzić na ten trening w środku nocy. Co jeszcze sobie dopisałem, no to taka rzecz też dosyć standardowa, ale myślę, że cenna, czyli karta multisport i to, że jakby często pracodawcy wspierają biegaczy tutaj w okresie zimowym i jak ktoś takiego multisporta biurowego ma, no to zimą mu śnieg na ścieżkach niestraszny, bo może sobie wskoczyć na tasiemkę i nie musi płacić za karnet na siłownię.
Dokładnie tak, sam regularnie korzystam raz, z multisporta, a dwa właśnie z tego prysznica, który gdzieś tam mam w biurze, bo jak jest przyjemniejsza pogoda, to dojeżdżam do pracy rowerem, a zdarzają się też takie sytuacje właśnie, że biegam przed pracą czy bezpośrednio po pracy i wtedy, żeby w miarę świeży być w pracy czy wrócić do domu, z tego korzystam. A pamiętam też, że był taki projekt, już nie powiem którego urzędu, ale jakiś urząd miasta, w którym mieście, stworzył taką akcję, że dla osób dojeżdżających do pracy rowerem był tam jakiś taki dodatek rowerowy. Nie wiem, ile on wynosił, ale była taka akcja wiele, wiele lat temu, myślę, że z kilka lat temu. Nie wiem, jak ona się zakończyła, czy ten urząd miasta nie zbankrutował, czy wszyscy jeździli rowerami, ale faktycznie to był taki ciekawy pomysł aktywizujący pracowników.
Spoko. No dobrze, Mikołaj, myślę, że temat bardzo obszerny, więc jako, że praca jest naszą codziennością i rozmawiając o życiu biegaczy, na pewno będziemy jeszcze o niego zahaczać. Ja mam niedosyt dotyczący jednego jeszcze aspektu, czyli pozycji siedzącej versus możliwość poruszania się w ciągu dnia. Myślę, że jest to rzecz, której nie omówiliśmy, a także istotnie wpływa na bieganie i praca, w której można się trochę poruszać versus praca, gdzie jesteśmy jakby przyspawani do biurka czy jakby krzesła w takim czy inny sposób, stanowi pewne ograniczenie i myślę sobie, że o siedzeniu jako takim moglibyśmy w ogóle kiedyś porozmawiać i może nawet byśmy się dorobili jakiegoś gościa,
zdecydowanie
który
tak,
mógłby nam to tak z takiego jakiegoś fizjoterapeutycznego punktu widzenia przedstawić, więc to zaznaczam jako rzecz, która dzisiaj już omówiona nie zostanie. A teraz przerwałem ci, więc jeszcze się może do tego chcesz odnieść.
Nie, to ja ci chciałem się wtrącić, że to jest bardzo ważny temat, bardzo ciekawy temat. To, jaką mamy formę tej pracy, ale właśnie o tym, jak siedzenie wpływa na nasze bieganie, czy wpływa i jak możemy ewentualnie z tym walczyć, to jest temat, wydaje mi się, że o którym lepiej, żebyśmy porozmawiali z kimś, kto się na tym bardziej zna właśnie od tej strony fizjoterapeutycznej, bo możemy powiedzieć, że ciężko nam się biega, ciężko nam się wstaje, załóżmy, jak siedzimy kilka godzin, ale fajnie, żebyśmy ewentualnie z kimś porozmawiali o tym, z kimś, kto na tym się zna, od podszewki, czyli troszkę lepiej niż my.
Dobrze, to ja myślę, że kandydata do takiej rozmowy znamy. Jego nazwisko nawet dzisiaj padło, więc kto słuchał uważnie, ten wie. Myślę, że Studio Burza, które niezmiennie nas tutaj super profesjonalnie obsługuje technicznie, także zapewni dodatkowe siedzenie, dodatkowy mikrofon i również nie będzie problemu, abyśmy tego gościa zaprosili. Czy wydarzy się to w następnym odcinku, tego obiecać nie możemy. Natomiast za dzisiejszy odcinek serdecznie wam, drodzy słuchacze, dziękuję. I co? Trzymajcie kciuki. W zasadzie to dziękujemy, że trzymaliście kciuki na półmaratonie warszawskim, ponieważ on już się odbył. Może nam gratulujecie, może się z nas śmiejecie, może pocieszacie nas w rozpaczy, a może świętowaliśmy razem. To okaże się w pierwszej części kolejnego odcinka, który już za 2 tygodnie. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo i zachęcamy do tego, żeby opowiedzieć, czy wolicie biegać po pracy, czy wolicie biegać przed pracą, rano czy wieczorem. Chętnie z wami na ten temat podyskutujemy. Dzięki bardzo.
Dzięki.